Jaką wartość w takim razie inni mieli z tego, że ty ich słuchałaś?
Przede wszystkim mogli pokazać swój potencjał, mogli wyrazić swoje myśli, byli też dzięki temu bardziej zauważeni i więcej się angażowali na przykład w dyskusję, w to, żeby dzielić się swoimi pomysłami albo też swoimi porażkami lub sukcesami. Dodawanie przestrzeni sprawiało, że po prostu ludzie wzrastali.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menadżerów i przedsiębiorców oraz tych, co chcą nimi zostać. Chciałbym, żeby dookoła nas było jak najwięcej firm, które odnoszą ponadprzeciętne sukcesy, a ponadto posiadają taką kulturę organizacyjną, w której zarówno menadżerowie, jak i pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem, i z zadowoleniem. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uczę, jak pytać i słuchać pracowników. Uczę, jak wykorzystując te umiejętności, wzmacniać ich zaangażowanie. Współpracuję z firmą 4Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu uczymy to poprzez doświadczenia, które tworzy symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Menadżerowie zakładają gogle i w ciągu sekundy stają się załogą statku podwodnego lub helikoptera. Tam, w cyfrowej rzeczywistości, bez realnych konsekwencji mogą doświadczać na sobie różnych stylów zarządzania. Wrażenia są naprawdę wyjątkowe. Chętnie do sprawdzania symulatora zapraszam do kontaktu. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Serio. Jakim przywódcą powinien być lider? Czy powinien wyznaczać wizję i cele? Jak powinien to robić? Jak wydawać polecenia, żeby ludzie się angażowali? Czy wizjoner powinien być autorytarny? Jak sprawić, żeby pracownicy podążali za jego wizją i robili to bez przymusu? Tematem dzisiejszego odcinka będzie servant leadership, czyli zarządzanie poprzez służenie zespołowi i firmie. Czy można być liderem i służyć innym? Czy to jest opłacalne? W jaki sposób to realizować? Już za chwilę porozmawiam o tym z Małgosią Jakubicz, trenerem przywództwa, coachem, wykładowcą i autorką książki Lider w trampkach. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Gosiu.
Witaj Tomku, witam wszystkich słuchaczy.
Gosiu, bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na rozmowę. Wszystkich gości proszę o to, żeby się przedstawili w dwóch zdaniach. Ale ostatnio jedna z moich osób, które zaprosiłem, powiedziała, że ma jakąś takie przezwisko, ksywę, że ludzie nazywają ją wiedźmą biznesu. Czy też masz jakiś taki skrót, który ciebie określa?
Oczywiście pozdrawiam tą osobę, też bywam nazywana wiedźmą ze względu na swój talent empatia i to, że dosyć szybko odczytuję emocje ludzi, ale także ich cechy osobowości. Ja definiuję się jako przywódca służebny oczywiście, ale także ambasador humanizmu w dobie cyfryzacji, co w sumie łączy się z tym pierwszym.
Boże, jakie skomplikowane nazwy. Okej. Gosiu, zacznijmy od początku. Co to jest ten servant leadership? Kto to wymyślił? Kogo za to winić? Albo komu stawiać za to pomnik?
Na pewno dwóm osobom. I pierwszą z nich, tak chronologicznie powiem, to jest Robert Greenleaf, który jako pierwszy zdefiniował przywództwo służebne. I doczekaliśmy się w Polsce też reprezentacji. Moja koleżanka Magda Kamińska prowadzi centrum Roberta Greenleafa i taką inicjatywę Big Call. Natomiast drugą osobą to jest Ken Blanchard, który od kilku lat albo nawet kilkunastu promuje przywództwo służebnym. Ale uwaga, każdy z nich miał pewne źródło inspiracji.
To znaczy?
No to będzie ciekawe, być może zaskakujące dla niektórych. Zacznę od Roberta Greenleafa. Robert Greenleaf pracował wiele lat w dużej firmie telekomunikacyjnej w Stanach Zjednoczonych, tam miał swoje obserwacje, ale jego inspiracją była książka Hermana Hesse Droga na Wschód. Tam historia pokazywała właśnie taki rodzaj przywództwa i to stało się takim impulsem do stworzenia całej tej metodologii cech przywódcy służebnego i wszystko co za tym stoi. Natomiast Ken Blanchard, i tu ciekawostka, przebadał Ewangelię i okazało się, że dla niego inspiracją stał się Jezus. I na tej podstawie nie tylko określił, że wszystko, co dotychczas wypracował, między innymi jednominutowego menadżera, nawiązuje do tego stylu przywództwa, ale także zdefiniował przywództwo służebne kierujące się tymi zasadami.
Niesamowite, nie przypuszczałem, że korzenie są takie głębokie. Okej, dobra. To na czym to przywództwo służebne polega? Co to jest, powiedz mi, bo na razie powiedzieliśmy o pewnej historii, ale na czym ono polega? Bo co zrobić, żeby wprowadzić, albo na razie może na czym polega?
Właśnie ta gra słów, przywództwo służebne w języku polskim ma duże znaczenie i ubolewam nad tym, że nie jest akceptowana, ponieważ jest źle rozumiana niestety, ponieważ jakby jest tutaj zawarta esencja tego, o czym jest przywództwo służebne. Przywództwo dlatego, że lider jest po to liderem, żeby nadawać kierunek, czyli on jest odpowiedzialny za stworzenie wizji. Może zaprosić bardziej doświadczonych pracowników do tworzenia tej wizji, do współtworzenia tej wizji, ale na końcu dnia to on staje się osobą odpowiedzialną za realizację tej wizji i końcowy efekt. Natomiast służebny, dlatego że jak już jest stworzona wizja, to daje dużą odpowiedzialność i decyzyjność pracownikom, podwładnym, tak żeby oni tworzyli pomysły, rozwiązania kontrybujące do realizacji tej wizji. I uwaga, jeżeli któryś z tych pomysłów nie kontrybuje do wizji, to mówi nie, jest strażnikiem swojej wizji. Więc jest to silne przywództwo, które niestety nie jest do końca tak rozumiane na rynku.
Okej, bo wiesz, jak służebne, ta sama nazwa, to służebne takie pokazuje, że ja mam służyć komuś innemu, ja jako lider mam służyć swoim pracownikom. I czy to nie jest tak, że to służebne oznacza, że to powiedziałeś, że to jest silne, ale właśnie, że jest takie uległe, nieskuteczne, że unika trudnych wyzwań, decyzji. Jak to jest? Jak służyć w takim razie? Jak wyznaczać cele, a przy okazji służyć? Czy to służenie faktycznie jest służeniem? Jak to wygląda?
Ja bardzo lubię tutaj używać takiego modelu, prostego rozwiązania, które można tu zastosować i warto zastosować, a mianowicie przywództwo sytuacyjne Kena Blancharta. Czyli to służenie to jest nic innego jak wspieranie pracowników w zależności od poziomu ich rozwoju i poziomu ich kompetencji. Czyli tutaj mamy niekiedy instruowanie, niekiedy delegowanie, niekiedy wspieranie, coaching, później też mentoring. Więc to są techniki, narzędzia, które dostosowujemy do potrzeb pracownika, tak żeby uwalniać jego potencjał i co najważniejsze, żeby on sam stawał się samodzielnym liderem.
Okej, czyli to ten leadership, servant leadership polega na tym, żeby tworzyć ze swoich pracowników nowych liderów, tak?
Dokładnie tak. I od pierwszego dnia, jak stajesz się przywódcą służebnym, w nowej roli czy po transformacji, szukasz swojego następcy, sukcesora. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, że jesteś tu na chwilę, że jest ci to pewnego rodzaju darowane stanowisko, ale za chwileczkę możesz zmienić to miejsce z różnych powodów i potrzebujesz mieć następcę, który będzie kontynuował twoją wizję.
Kurczę, to musi być mega trudne, bo skoro ja jestem w pracy, to ja bym chciał, żeby być cały czas ważnym, bo skoro jestem szefem, całe moje życie polegało na tym, że robię wszystko, co najlepsze dla firmy, podejmuję jak najlepsze decyzje i nagle mam tworzyć kogoś, kto będzie moim zastępcą i mam tworzyć firmę z myślą, że mnie za chwileczkę tu nie będzie. To trochę jest przykre chyba, nie?
Tomku, to odpowiedz mi na pytanie. Czy wolisz być ważny, czy mieć poczucie sensu?
No ja mam wrażenie, że jednak wolę być, mieć to poczucie sensu, ale mam wrażenie, że jest dookoła mnie masę ludzi, masę liderów są liderami, bo chcą i poczują potrzebę bycia ważnym.
Zgadza się, ale mam trzecią opcję. najważniejszą. Aczkolwiek każdy może mieć swoją. Możesz być ważny poprzez posiadanie poczucia sensu. Tylko, że wtedy intencja jest inna, tak? I jakby twoje wartości są trochę inne. Wierzysz w to, że twoja rola ma służyć czemuś większemu. I że nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale robisz to przede wszystkim dla innych, ale także powiedzmy dla świata. Więc rzeczywiście to jest takie przywództwo z poczuciem sensu. Że jest coś większego, czemu ja służę i chcę być tego częścią. Podobać się?
Wiesz co, nie. To, że większy sens trzeba mieć, to uważam, że jest mega wartościowe. Tylko tak się zastanawiam, jak to wprowadzić w życie, bo jak słyszę dookoła, to znaczy, moim zdaniem, każdy z nas chce być ważny. Każdy z nas chce być zauważony. Każdy z nas, czy to jest lider, czy to jest pracownik, czy to jest dziecko, czy żona, mąż, wszyscy chcą być zauważani. I tutaj ja mam służyć komuś innemu, żeby on jeszcze bardziej rósł. A co ze mną? Też chcę być zauważony.
To oczywiście, natomiast będziesz zauważony poprzez pewnego rodzaju misję i wizję, którą reprezentujesz i która ma inspirować innych do tego, żeby sami poszukiwali swoje poczucie sensu, ale także, żeby wzrastali w swojej samoświadomości, ale także w rozwoju kompetencji przywódczych, tak żeby stawali się sami liderami. Tylko uwaga, w przywództwie służebnym według Kena Blancharta lider to każdy, kto świadomie wpływa na innych, czyli to nie jest tylko i wyłącznie zagadnienie stanowiska, roli, jaką masz. I to też jest ważne, bo w takim rozumieniu ty, Tomku, też jesteś przywódcą służebnym, bo poprzez swój podcast i też inne publikacje, które śledzę, wpływasz pozytywnie na innych.
Dziękuję. Okej, dobrze. Gosiu, bo inne pytanie. Jakie zyski ma ten servant leadership, bo mówimy, że jego rolą jest tworzenie pewnej wizji, tworzenie lepszego miejsca na świecie i wyciąganie potencjału z pracowników. Ale jakie on ma zyski dla siebie, taki lider, który służy innym?
Wrócę do poczucia sensu. Najpierw powiem w takim kontekście rzeczywiście ideologicznym, że to przekłada się na duże zaangażowanie, sprawczość, ale także poczucie satysfakcji, szczęścia w życiu. I na to jest szereg badań, między innymi z zakresu psychologii pozytywnej, ale nie tylko, dotyczących właśnie tego aspektu. Wczoraj miałam takie spotkanie z Andrzejem Tucholskim, który mnie bardzo też zainspirował. On jest autorem książki Co z tym zrobisz? O wysokosprawczości i bardzo dużo o tym mówiliśmy w kontekście tego, jak to wpływa na człowieka, jaką to daje wartość, jakie jest najtrudniejsze zadanie, między innymi związane z twoim ego, więc jego wysokosprawczość przekłada się albo koreluje z poczuciem sensu bardzo mocno. Ale nie tylko o ideologiczne rzeczy chodzą, dlatego że my lubimy myśleć z perspektywy dobra planety, dobra państwa albo dobra organizacji, ale tu są korzyści tu i teraz. Po prostu jesteśmy bardzo skuteczni, zarówno w rozwoju ludzi, a co za tym idzie, w osiąganiu wyników biznesowych. Więc to nie chodzi tylko o ideologię, ale chodzi o konkretne przykłady tego, jakie są wartości dla ludzi, dla biznesu z tego przywództwa.
Okej, czyli jeżeli będę takim servant leadershipem, liderem, servant liderem, to taką mocną stroną jest to, że będę miał tą wizję, będę robił nie tylko dla pieniędzy i dla zysku, ale będę robił to dla dobra ogółu trochę i dzięki temu, że przekonam do podobnego sposobu myślenia swoich ludzi, to oni się będą bardziej angażować i firma będzie przynosiła te większe zyski, tak?
Tak, dokładnie. Wiesz, ile procent osób w Europie Środkowej i Wschodniej jest zaangażowanych w swoją pracę według najnowszych badań Gallupa z 2020 roku?
Myślę, że 20-30%.
A, byłeś blisko, ale tak było rok temu i rzeczywiście średnia globalna to jest 22%. Natomiast w Polsce, niestety mamy, znaczy w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie Polska jest jakby objęta tym badaniem, mamy duży spadek i to jest 14%. Czyli 14% osób jest zaangażowanych w swoją pracę, robi ją chętnie, z pasją, wychodzi z inicjatywą i dzięki temu kontrybuje do długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa, jego innowacyjności. Gro ludzi jest niezaangażowanych, a co więcej, z tego gro ludzi jest część osób tak zwanych aktywnie niezaangażowanych, czyli nie dosyć, że się nie angażują, to negatywnie wpływają na innych. Więc sytuacja jest alarmująca.
Niesamowite, 14% zaangażowanych. No dobrze. Dobrze, a jestem teraz liderem zespołu, który działa trochę autorytarnie. I tak sobie pomyślę, że jednak postaram się zmienić siebie. To czy przez to, że ja zmienię siebie i zacznę wyciągać ten potencjał pracowników, czy faktycznie więcej moich pracowników będzie zaangażowanych? Czy jak dużo może zwiększyć właśnie ten procent? Z 14 na ile, powiedzmy? Czy możesz tak powiedzieć? Tak circa about, bo pewnie tak nigdy nie można zero-jedynkowo powiedzieć, nie?
Wiesz co, nie mam takich danych, a ciekawe, może kiedyś przeprowadzę takie badanie. Natomiast wiem, że i chcę o tym powiedzieć, taka transformacja wymaga czasu. Ja sama takiej transformacji doświadczyłam i pewnie to nie będą wyniki tu i teraz, ale mogą być za jakiś czas. Co więcej, w literaturze przedmiotu mówi się o tym, że niekiedy te efekty nie będą już widziane przez tego przywódcę służebnego, bo to może wzrastać, kiełkować w tej osobie, w tej organizacji przez dłuższy czas. Więc musimy się też pogodzić z tym, że nie będziemy mieli szybkiej nagrody, a my lubimy szybkie nagrody.
No właśnie.
Ale ja mam przykład ze swojego życia zawodowego, że szybka nagroda przychodzi. Chcesz go poznać?
Chętnie. Myślę, że nie tylko ja, ale też również słuchacze.
Dobrze. No ja przeszłam transformację w kierunku przywództwa służebnego w firmie IKEA, gdzie pracowałam przez 6 lat. I mimo, że IKEA nie definiuje tego jako przywództwo służebne, to ja bardzo dużo widzę odnośników do tego modelu przywództwa w tej kulturze organizacyjnej. I kiedy stałam się przywódcą służebnym, zabrało mi to rok takiej transformacji, mogę później opowiedzieć, na czym polegała, to osiągnęłam 3 lata z rzędu podwójny indeks sprzedaży rok do roku i raz w jednym roku to był największy indeks sprzedaży globalnie w całej organizacji IKEA. I to było pokłosie właśnie działania jako przywódca służebny. Do tego jeszcze dodam, że miałam zawsze co roku albo jednego, albo dwóch gotowych sukcesorów, którzy mogli objąć moje stanowisko. I oczywiście to nie jest tylko tak, że na moje stanowisko były przygotowane te osoby, mogły po prostu inny obszar odpowiedzialności objąć. Ja byłam sales liderem, byłam odpowiedzialna za sprzedaż jednej z grup produktowych w skali kraju.
A ten indeks sprzedaży, na czym to polega? Bo myślę, że nie każdy jeszcze słuchacz będzie rozumiał, o co to chodzi, bo to taka mowa troszeczkę szwedzko-korporacyjna.
Nie tylko, w wielu organizacjach o tym mówimy, w kontekście PNL-a i nie tylko. Więc to jest wzrost sprzedaży rok do roku wyrażana w procentach. I oczywiście ja nie mogę się porównywać jako Polska do innych krajów, gdzie jest aktywna IKEA, ponieważ tam jest inna siła nabywcza, są inne wyniki biznesowe, ale to jest porównanie w procentach. Natomiast w tym przypadku ja mierzyłam, jak wzrastał w procentach biznes pod kątem wartości rok do roku na terenie Polski i to jest trzy razy z rzędu, czy rok po roku taki wynik sprzedaży osiągnęliśmy, a ten globalny był porównywany do wszystkich krajów, gdzie jest obecna IKEA, czyli jaki był wzrost w tamtych krajach sprzedaży, jaki był w Polsce, no i my osiągnęliśmy procentowo największy wzrost sprzedaży.
Wow. To jak do tego doszłaś? Bo znaczy po pierwsze, jak do tego doszłaś i jaka była taka twoja transformacja? Czy ty kiedyś byłaś też takim liderem autorytarnym, czy no, miałaś coś takiego w sobie, że ty na tyle empatii, że zawsze starałaś się, żeby temu zespołowi trochę służyć? Jak to wyglądało?
Wiesz co, byłam bardzo dyrektywnym liderem na początku swojej drogi zawodowej z różnych powodów. Ambicja, ale także kultura organizacyjna w ówczesnej firmie, która dosyć mocno to wspierała. I rzeczywiście ta transformacja najbardziej chyba się zaczęła wtedy, kiedy ja urodziłam dzieci i wróciłam do swojej wrażliwości sprzed lat. Ale jeśli chodzi o aspekt biznesowy, no to w IKEA, gdzie po prostu inspiracja płynąca od liderów, przede wszystkim od pierwszego lidera, z którym pracowałam jeszcze w sklepie w Łodzi, była silnym impulsem do zmiany.
Dobrze, to powiedz mi, jakie są kroki, żeby zostać takim servant liderem?
Ja może powiem tak, że chcę od tego rozpocząć, że każdy, kto tylko chce, może zostać przywódcą służebnym. Nie ma osób bardziej lub mniej predysponowanych do tego. To jest bardziej potrzeba serca, wolna wola, żeby takim przywódcą się stać. Natomiast jako coach i trener mocnych stron Gallup muszę przyznać, że osoby niektóre mają większe naturalne talenty do tego, a niektóre muszą bardziej popracować nad tym, żeby zostać takim przywódcą służebnym. Ważnym aspektem w przywództwie służebnym jest inteligencja emocjonalna. Wiemy, że ona jest czymś, co nabywamy, możemy rozwijać, ale rzeczywiście według metodologii Gallup, ja się akurat z tym zgadzam, że niektóre osoby mają do tego jakby większe predyspozycje. To są takie talenty z domeny budowania relacji, kto zna Gallupa będzie wiedział, o czym mówię. Natomiast są też talenty z innych domen, które mogą sprawiać, że będziemy potrzebowali więcej czasu. W moim przypadku podstawą było słuchanie i to, żeby nauczyć się słuchać innych. Jestem w 85% ekstrawertykiem. Ja potrzebuję mówić, kiedy mówię, lepiej myślę. Oczywiście jak nie mówię, też myślę, ale jednak potrzebuję wymiany myśli z inną osobą poprzez przekaz werbalny i wtedy jakby najlepiej się rozwijam. Mnie motywują ludzie, rozmowa, relacje z ludźmi do życia i do pracy. I to było moje wyzwanie. Dostałam taką informację zwrotną od kilku osób i zaczęłam się uczyć słuchać i to trwało rok. Ale tak mi się spodobało, że zostałam coachem.
Super. Sam uczę słuchania, także jestem ciekawy, jakie ty miałaś metody na to, żeby nauczyć się słuchać swoich podopiecznych.
Okej, więc ja podążałam teorią samorozwoju Boyacisa. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś tam o tym.
Nie, tego nie słyszałem.
Ona mówi o tym, że mamy swoje realne ja, mamy swoje idealne ja. Potem jest faza testowania tego, jak chcemy zostać tym idealnym ja, akurat tutaj w roli lidera. I później jest implementacja tego, pod warunkiem, że to jest tożsame z nami, czyli że to jest coś, co uznajemy za autentyczne. Tu nie chodzi tylko o to, żeby nabyć nawyk, zmienić nawyk, ale żeby zintegrować to ze sobą. I ważnym też elementem w tej teorii samorozwoju Boyacisa jest punkt centralny, że na każdym etapie tego procesu potrzebujesz osobę, która cię będzie w tym wspierać. Na początku to może być przełożony, może być coach, mentor, później ktoś, kto będzie obserwował twoje postępy i dawał ci informację zwrotną. Jest do ustalenia. To może być równie dobrze mąż, żona, czy nawet dzieci. I wiesz co, ja wtedy jeszcze nie znałam narzędzi, teraz już je znam. Zaraz polecę książkę, w których można znaleźć te narzędzia. Natomiast wtedy po prostu starałam się więcej słuchać i mniej mówić i poprosiłam jednego z kolegów, żeby mi dawał informację zwrotną i okazało się, że jak słucham, to znacznie więcej się uczę, znacznie lepiej się czuję i też widzę, że daję przestrzeń innym, którą niestety dominowałam ze względu na swoją naturę.
Okej, okay. Jak to wyglądało? Bo to wszystkim się wydaje, że słuchanie jest takie proste, łatwe, że mamy dwoje uszu i każdy mówi, że o, ja jestem świetnym słuchaczem. Później okazuje się, że w praktyce wygląda to inaczej. I konfrontacja z tym, co jest w naszych głowach, a co jest w rzeczywistości, to bywa bolesna. Jak to słuchanie wpływało na ciebie? Mówiłaś, że więcej się dowiadywałaś od ludzi o nowych pomysłach, uczyłaś się. Co jeszcze ci to słuchanie dawało?
Na początku dawało mi to wartość dla mnie, ale potem dawałam ja wartość innym i to dawało mi poczucie satysfakcji. Nie wiem, czy to będzie logicznie, ale tak to wyglądało. Powiem może, jaką znam technikę. Ciekawe, czy też ją promujesz, Tomku. Może się tutaj przekonamy, bo ja rozróżniam słuchanie na słuchanie faktów, emocji i intuicyjne. Czyli uczyłam się przede wszystkim jako też coach już bardzo świadomie słuchania intuicyjnego, czyli słucham fakty, emocje, integruję je i słucham też swojego wewnętrznego głosu, żeby, nie wiem, odpowiedzieć dobrze na twoje pytanie albo ewentualnie zadać dobre pytanie podczas sesji coachingowej. I oczywiście nie tracę uważności na rozmówcę, ale toczę wewnętrzny dialog. I okazało się, że ten wewnętrzny dialog, do którego doszłam po pewnym czasie, później już świadomie na szkoleniu coachingowym, bardzo mocno wpływa na ludzi. I tutaj chcę powiedzieć i nawiązać do przywództwa służebnego, szczególnie w odniesieniu do Roberta Greenleafa, ale nie tylko, bo Ken Blanchard też o tym mówi, ale Robert Glinnif mówi o tak zwanym słuchaniu uzdrawiającym. Że to już jest taki poziom słuchania, który sprawia, że uzdrawiasz ludzi. Że oni poprzez to, że dzielą się pewnego rodzaju swoją perspektywą, ale także swoimi przekonaniami, jakby strachem, obawami, uzdrawiają siebie i dzięki temu są silniejsi.
Nazywam to taką wartością terapeutyczną. Gosiu, ale jaką wartość w takim razie inni mieli z tego, że ty ich słuchałaś?
Przede wszystkim mogli pokazać swój potencjał, mogli wyrazić swoje myśli, byli też dzięki temu bardziej zauważeni i więcej się angażowali na przykład w dyskusję, w to, żeby dzielić się swoimi pomysłami albo też swoimi porażkami lub sukcesami. Dodawanie przestrzeni sprawiało, że po prostu ludzie wzrastali pod wieloma względami.
Czyli jeżeli chciałbym mieć lepszych pracowników, lepszych liderów, to po pierwsze muszę ich zacząć słuchać.
Tak. To jest jakby podstawa, pierwszy, najważniejszy punkt w przywództwie służebnym. Słuchanie. I oczywiście jednym to przyjdzie łatwiej, bo typ introwertyczny będzie bardziej skupiony na obserwacji, na słuchaniu drugiego człowieka. Typ ekstrawertyczny, jak ja, musi niekiedy się rozciągać, żeby w końcu zacząć słuchać innych, a nie tylko siebie, a raczej tego, co mówi.
Okej, no dobrze. Jak długo się uczyłaś takiego słuchania? Bo no, nie jest to z dnia na dzień. Rozumiem, że miałaś kogoś, kto ci pomagał, czyli tam mówiłaś o osobie, nie wiem, czy to był lider, czy pracownicy, żeby pomagali ci słuchać bardziej. Jak to wyglądało u ciebie? Bo no, to jest też takie trudne, żeby dać komuś pozwolenie na to, żeby cię korygował.
No właśnie. Tak, to był kolega, który dawał mi na bieżące informację zwrotną, ale jak jesteś przywódcą służebnym, to traktujesz informację zwrotną jako prezent. I tutaj odnoszę się też do tego słynnego stwierdzenia feedback is a gift, czyli informacja zwrotna jest prezentem, bo rzeczywiście jest. I masz dużą pokorę, jeśli chodzi o tą informację zwrotną i wiesz, że jeśli oczywiście intencja jest pozytywna, to jest to coś, nad czym powinniśmy się jako przywódcy pochylić i korzystać z tego, ponieważ jest to takie trochę odbicie lustrzane nas samych w oczach innych ludzi. I to jest bardzo ważne dla naszego rozwoju, ale też dlatego, żeby budować zaufanie. A zaufanie jest też ważnym elementem przywództwa służebnego.
Okej, to dobra. Pierwsze mówiłaś słuchanie. Ja uważam, że słuchanie też buduje zaufanie. Ale teraz przejdźmy do tego drugiego punktu, tego zaufania. To jak dalej budować zaufanie, żeby ci pracownicy no, rozwijali skrzydła i dodawali wartość mojej firmie?
Przede wszystkim zacznę od tego, że przywódca służebny jest bardzo świadomy siebie. I zarówno tego, jakie ma mocne strony, ale też jakie ma słabości. I nie ukrywa tego i nie stara się nakładać masek i być tym, kim nie jest. Bo to bardzo mocno wpływa na brak autentyczności albo na niską autentyczność, a autentyczność jest wprost proporcjonalna do budowania zaufania z innymi.
Dobrze, to tak teraz dołożę coś takiego prowokującego. To być tym, kim się nie jest, to skoro ja jestem impulsywny, nerwowy, krzyczę na innych, bo taki jestem, czy to jest okej?
Nie, to nie jest okej. Odporność psychiczna, dojrzałość emocjonalna jest jednym z ważniejszych jakby charakterystyk lidera i także lidera przyszłości w dobie transformacji cyfrowej, kiedy ten stres wśród ludzi będzie coraz większy i będziemy potrzebowali stabilnych, odpornych, spokojnych szefów, więc to nie jest okej. To jest wtedy taki sygnał, że należy pracować ze sobą, bo to krzywdzi innych, a jeżeli krzywdzimy innych, no to nie możemy budować zaufania z tymi osobami. I oczywiście to wymaga też pewnego rodzaju dojrzałości i też odwagi ze strony pracowników, żeby takiemu szefowi dać taką informację zwrotną, choć bywa to ryzykowne. Ja nie ukrywam, że wiele osób się ze mną konsultuje, jeśli chodzi o przywództwo, ale także jak pracować ze swoimi przywódcami, liderami i zgłasza się do mnie z zapytaniem: Gosia, czy ja powinienem dać informację zwrotną mojemu szefowi, który zachowuje się właśnie w taki sposób, jak Tomku opisałeś. Mhm. Pierwsze moje pytanie jest takie, jaka jest jego dojrzałość? Bo jeżeli to jest człowiek, który ma słabe ego, boi się i występuje z perspektywy strachu, to będzie atakował, będzie agresywny. Mhm. Czyli odbierze tę informację zwrotną negatywną jako atak i będzie jakby reagował atakiem. Jeżeli ma silne ego, jakby idzie w kierunku typu narcystycznego, no to potraktuje informację zwrotną jako krytykę, odrzuci ją prawdopodobnie i też istnieje ryzyko, że może nie to, że zaatakować, ale się mścić na tej osobie. Mhm. Więc to wymaga pewnej dojrzałości od lidera, żeby pracować szczególnie z krytyczną informacją zwrotną. Mhm.
To jak poznać, kiedy ja mogę taką informację zwrotną dać liderowi? Bo ja przyznam, że sam miałem takie przypadki, że w jednej z firm miałem szefa, który mówił do mnie: Tomek, przyjdź do mnie z każdym pomysłem, z każdym pomysłem na to, żeby coś usprawnić, bo ja wymagam tego od ciebie, bo po to tu jesteś. No jak przychodziłem, to każdy mój pomysł był głupi i mało ciekawy. Wychodziłem z takim przekonaniem, że po co ja tam poszedłem, nie? Deklaracja była: Tomek, przyjdź do mnie, a druga strona była zupełnie odwrotna, czyli po co tu przychodzisz, bo twoje jest głupie, a mądre jest tylko moje. Mhm. Jak ja mam jako pracownik rozpoznać, czy ten lider jest, tak jak mówisz, spójny, czy on jest dojrzały, czy nie? Bo ja chciałbym, żeby ta firma lepiej pracowała, bo pracownicy też chcą, żeby firma lepiej pracowała i pracować w środowisku, które jest sprzyjające niż takim nieprzyjemnym i autorytarnym, gdzie nie mają ani wpływu. Jak ja mam rozpoznać, kiedy pójdę do tego lidera, czy ten lider jest gotów na to, żeby przyjąć mój feedback?
To ja będę miała dwa rodzaje apeli. Do liderów i do pracowników. Pozwolisz?
Tak.
Pierwszy apel jest do liderów. Zawiedzione zaufanie bardzo trudno odzyskać. Więc jeżeli ja mam zły dzień, jeżeli ja czuję, że mam jakąś presję i jestem zdenerwowany, to lepiej poprosić tego pracownika, żeby przyszedł w innym momencie. Albo zastosować jakąś technikę uspokojenia siebie, zapanowania nad własnymi emocjami. Bądźcie liderzy otwarci na informację zwrotną, bo to jest źródło naprawdę informacji dla was, ale także najtańsze narzędzie do rozwoju. Uwaga, informację zwrotną traktujemy tak, nie tylko w przywództwie służebnym, że to my decydujemy, co z niej zabieramy i z czym chcemy pracować. Bo pamiętajmy, że informacja zwrotna to nadal jest, zarówno jeśli chodzi o ze strony pracownika, jak i lidera, mapa tego człowieka na nas. I biorąc pod uwagę typy osobowości, talenty, ale w ogóle całą jakby strukturę człowieka, no każdy z nas daje informację zwrotną przez pryzmat siebie. Więc ten odbiorca powinien poddać to refleksji, co jest o mnie bardziej, co jest mniej, co zabieram z tego, tak? A czego nie zabieram. Więc nie bierzemy zawsze każdej informacji zwrotnej bezkrytycznie i bezrefleksyjnie. Apel do pracowników. Starajcie się dawać informację zwrotną. Jeżeli po pierwszym razie poczujecie, że jesteście atakowani, że ten szef jakby może się mścić na was, no to uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale uwaga, jesteście też zobowiązani do tego, żeby dawać dobrze informację zwrotną. Ja akurat bardzo preferuję model Foucault, czyli pamiętajcie, żeby mówić o faktach, uczuciach, konsekwencjach, ale także oczekiwaniach. Możecie mieć oczekiwania wobec swojego szefa, tylko proszę, żebyście dobrze je skonstruowali i zakomunikowali. I wtedy, jeśli lider jest mądry, jeżeli jest na drodze do rozwoju swojego, a wielu liderów teraz się bardzo rozwija, bo wiesz, że są nowe pokolenia, są nowe wyzwania w przywództwie, to on potraktuje to naprawdę jako pewnego rodzaju prezent i będzie z tym pracował. No fajnie. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie, kiedy jest dobry moment? Nie wiem.
Myślę, że tak. Myślę, że wiesz, to można faktycznie zarówno z pozycji lidera warto brać ten feedback, bo jak mówisz, jest to najtańsze narzędzie do rozwoju. co mi się bardzo podobało. I drugie to, żeby jednak dawać ten feedback, być na tyle odważnym, żeby stwarzać możliwość do tego, żeby też szef wiedział o tym, co się dzieje. I faktycznie, znaczy ja to jeszcze dodatkowo daję, żeby nie mówić, że on jest, nie krytykować tego szefa, tylko mówić, co ja czuję, jak ja to odbieram w ten sposób, żeby on wiedział, że to nie jest napaść na niego, że ty to zrobiłeś, że ty jesteś taki i owaki, tylko z pozycji tego, co ja czuję, co ja widzę, jak to odbieram, żeby on miał taką też przestrzeń do tego, żeby się zastanowić nad tym, a żeby się nie czuł atakowany, nie?
To teraz ja będę prowokować, co ty na to?
W sensie?
Okej. Okay. Wiesz co, dlatego, że z jednej strony powiem o sztuce dawania informacji zwrotnej, ale też jest to element pracy z inteligencją emocjonalną, że nie krytykujemy człowieka, ale krytykować możemy jego zachowanie, nie wiem, wypowiedź, postawę. Tak. Czyli jest różnica między powiedzeniem jesteś głupi, a głupio postąpiłeś robiąc to czy to. Ale uwaga, mówienie o uczuciach naprawdę nie jest standardem w przywództwie. I na przykład jak pracuję z różnymi organizacjami na modelu FUKO, to często spotykam się z taką uwagą, to może to U jakoś przekształcimy, czyli uczucia, no bo liderzy jakby nie są do tego przyzwyczajeni, może nie są gotowi, w ogóle jak mówić o uczuciach w pracy. Naprawdę, tego typu dyskusje się bardzo często powtarzają. Więc Tomku, jak ty myślisz, masz też spektrum gości za sobą i doświadczeń, jak to jest z tymi uczuciami w przywództwie? Warto mówić i czy jeśli tak, to jak? Bardzo jestem ciekawa twojej perspektywy.
To ci powiem jeszcze tak, bardzo lubię taką książkę Odkryj się Lencioniego. To jest taka powieść, którą bardzo polecam i tam jest właśnie pokazane o tym, żeby odkrywać trochę siebie przed innymi. Bo gdy się to odkrywasz i mówisz o tych o swoich odczuciach, to też budujesz zaufanie. Jesteś szczery, jesteś spójny i mam wrażenie, że mówienie o tych uczuciach, wiem, że jest trudne, bo tak jak ty mówisz, to jest trochę niekomfortowe, ale mam wrażenie, że dzięki temu budujemy zaufanie w zespole i budujemy taką spójność ze sobą, że ja jestem taki, jestem prawdziwy po prostu. Myślę, że to mówienie o uczuciach jest ważne. Czy można inaczej? Pewnie można, bo każdy ma swoją metodę, ale mam wrażenie, że to mówienie o uczuciach to dodatkowo dodaje tej naszej spójności, bo to jesteśmy tak jak gdyby zszyci z tymi, co jest w naszym środku, prawda? A co o tym myślisz ty?
Wiesz co, ja szukam złotego środka, chociaż nie zawsze istnieje. I tak jak staram się znaleźć inne wyrażenie dla przywództwa służebnego, które jest rażące, żeby było bardziej akceptowalne i naprawdę pojawia się wiele różnego rodzaju wersji, aczkolwiek no jakby tak jak ci wspominam na początku, to przywództwo służebne ma naprawdę zaszyty ważny przekaz. Tak tutaj staram się przekazać to w taki sposób, szczególnie dla liderów, dla których to do tej pory nie było naturalne, żeby mówili o swoich odczuciach, dając informację zwrotną lub rozmawiając z ludźmi, bo to nie zawsze musi być informacja zwrotna, tylko rozmowa. Czyli bardzo proste, że na przykład nie czułem się komfortowo, kiedy nie przygotowałaś właściwych danych na spotkanie, albo czułem satysfakcję, kiedy wykonałaś to zadanie dobrze, tak? Żeby po prostu zacząć od małych kroków. W końcu jesteśmy też w podcaście o Kaizenie, którego bardzo lubię i metody małych kroków, więc to jest dobre we wszystkim i że tak powiem w każdym obszarze, także w przywództwie.
Dobrze. Ja tu mam jeszcze takie pytanie, bo serwant, czyli służenie, czuje, ma w sobie taki podtekst opiekuna. Że ja jestem taką matką Polką, ja już się opiekuję tym pracownikiem. Jak to według ciebie powinno być? Bo ja przyznam, że ja zakładam, że zarówno w pracy, jak i w życiu trzeba ludzi traktować bardziej jako partnerów, a nie jako dziecko. A ta opieka to jest taka troszeczkę, mam wrażenie, w takim podtekście, że ja mam pracownika, którym mam się opiekować. Gdy się za bardzo opiekuję, to on się nie rozwija. Jak ty to widzisz? Jak to jest z tą opieką? Czy faktycznie ten servant leader ma się opiekować tym pracownikiem, czy według ciebie to powinno być, albo w jakim stopniu ma się opiekować, bo gdzie jest przegięcie, a gdzie jest taki punkt idealny?
Troska jest ważnym zagadnieniem w przywództwie służebnym, ale tutaj nawiążę do wypowiedzi mojej mamy, bo ja mam tendencję do rozpieszczania dzieci. Niestety jestem akurat w tym aspekcie mniej wymagająca niż w przywództwie. Okay. I moja mama zawsze powtarzała i powtarza, że dzieci trzeba wychowywać mądrze. I rzeczywiście niekiedy taka krytyka i danie informacji zwrotnej, że ktoś postępuje w niewłaściwy sposób, jest czymś, co ma mu służyć, co na przyszłość mu ma procentować, żeby stał się lepszym liderem, lepszym pracownikiem. Czyli jeżeli wychodzimy z perspektywy, że ja krytykuję osobę ze względu na jej dobro, na to, żeby się rozwijała, to powinniśmy to robić jak najczęściej, oczywiście, jeśli jest to zasadne. Co więcej, nie wiem, Tomku, jak na to zareagujesz, niekiedy zwolnienie pracownika jest czymś, co może mu służyć. I powiem jeden swój przykład z życia osobistego, zawodowego. Moje pierwsze zwolnienie to był przedstawiciel handlowy. Bolesne, pamiętam go do dzisiaj. Myślę, że wielu liderów pamięta swoje pierwsze zwolnienie pracownika przez całe życie. I on nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, miał bardzo niskie wyniki sprzedaży i ja po prostu zdecydowałam się na zakończenie tej współpracy. Oczywiście był rozżalony, oczywiście źle zareagował na tą sytuację, ale spotkałam go po 2 latach i okazało się, że mi wtedy podziękował, dlatego że miał małe dziecko i jego żona bardzo źle reagowała na jego wyjazdy. I ta praca była ciekawa dla niego, rozwijająca, ale w tamtych okolicznościach nie była najlepszym rozwiązaniem dla niego i dla jego rodziny. I potem też się okazało, że nie do końca korelowała z jego talentami. I znalazł świetną pracę, gdzie się spełnia, gdzie się rozwija i osiąga coraz lepsze rezultaty. Więc czasami bolesne informacje zwrotne albo bolesne decyzje okazują się w przyszłości znacznie lepsze, niż nam by się wydawało.
Tak, znaczy to uważam, że jest bardzo ważne, że my nie wiemy czasami, jak to będzie, ale jeżeli widzimy osobę, która faktycznie się nie sprawdza albo coś jest źle, tak jak mówisz, że ta osoba znalazła inne miejsce, które bardziej korelowało z jego potrzebami, jest bardziej zadowolona, więcej się angażuje, lubi to robić, to moim zdaniem faktycznie warto czasami, tak jak mówisz, nawet się pożegnać z pracownikiem, co jest trudne, to jest bardzo trudne, żeby się pożegnać, bo nie wiadomo, jakie będzie miał przyszłość, co go czeka. Ale czasami te, no, te doświadczenia nieprzyjemne są po to, żeby właśnie dojść do czegoś, co jest nam sprzyja.
To pozwól, że jeszcze powiem właśnie o wyzwaniach dla przywódcy służebnego, dobrze? Ale zanim o tym, to jeszcze chciałabym nawiązać do Gallupa i jego badania Q12, które mierzy to zaangażowanie pracowników, o którym już mówiliśmy.
O.
I jest tam 12 punktów, które wpływa na to zaangażowanie i tam jest gradacja, czyli czym wyżej punkt, tym więcej waży w tym badaniu. Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, polecam, żeby poszukać w literaturze, ale także w internecie. I 3 pierwsze punkty to jest po pierwsze jasne oczekiwania, czyli czy pracownik wie, czego od niego oczekujemy. 2 to jest, czy ma właściwe narzędzia do pracy. I 3 to jest, czy w większości swojej pracy, odpowiedzialności bazuje na swoich talentach. Dlatego często jest tak, że pracownicy nie są zaangażowani, bo pracują w obszarze swoich słabości, a nie naturalnych predyspozycji, czyli talentów. I wtedy jest prokrastynacja, jest wtedy widoczne mniejsze zaangażowanie, niechęć do pracy, dlatego że po prostu robią to, do czego nie są predysponowani w naturalny sposób. I warto też o tym pamiętać. I teraz nawiążę do wyzwań w przywództwie służebnym. Co może być wyzwaniem po takiej transformacji, jak już jesteś przywódcą służebnym? Co ty na to?
Bardzo chętnie.
A jak myślisz, może ty powiesz, bo już trochę poznałeś przywództwo służebne, co może być wyzwaniem?
Oj, wyzwaniem może być dla mnie chyba najważniejszym takim wyzwaniem takiego lidera, to jest zmiana postrzegania. Bo czy ja ostatnio takim napisałem też artykuł o takim syndromie bycia najlepszym. Że taki lider zawsze chce, dąży do tego, żeby być tym liderem. Poprzez to, że ciężej pracuje, że czyta, szkoli się, uczy, jak zarządzać tym zespołem, i on dochodzi do tego stanowiska, dlatego że zawsze był najlepszy. Że, i dlatego, że jego rozwiązania były najlepsze. I nagle okazuje się, że jest liderem, a musi troszeczkę w głowie wszystko poprzestawiać po to, żeby wyciągać nie tylko z siebie te najlepsze umiejętności, ale również z jego zespołu. A nie zrobi tego nie słuchając, nie mając zaufania. I nie zrobi tego przy dużym swoim ego. I to jest taki paradoks. I wydaje mi się, że jedną z takich najpoważniejszych rzeczy w byciu liderem jest po prostu odwrócenie swojej roli, jak już jesteś na szczycie, jak już doszedłeś, jak wszystko zadziałało. Mówię, o kurczę, a ja teraz muszę zacząć wszystko robić odwrotnie.
Może nie wszystko, ale część rzeczy. No. Wiesz co, zgadzam się, natomiast to jest wyzwanie, natomiast to, o czym ja chcę powiedzieć, jeśli chodzi o, o kolejne wyzwania, to jest pewnego rodzaju więź z ludźmi, którą budujesz. Mhm. Teraz, jeżeli ty masz więź z tymi ludźmi, jeżeli opiekujesz się nimi, chociaż nie niańczysz, odwołując się do poprzedniego pytania dotyczącego tego nadopiekuńczości przywódcy służebnego, to w momencie, kiedy musisz odejść albo te osoby muszą odejść, to może być bardzo bolesny proces. Ja taki proces obserwowałam. Mój szef po kilku latach swojej działalności odchodził i naprawdę, ja akurat już byłam na innym stanowisku, była żałoba w zespole. Tak? I wiem, że on też mocno przeżywał tą zmianę i po prostu wtedy, jak tworzy się ta więź, no to tego typu zmiany są bolesne. Ale tu nie chodzi tylko o zmianę stanowiska, ale też kwestie trudnych decyzji. Czyli w momencie, kiedy te trudne decyzje są podejmowane, to ty jako przywódca służebny, mając więź z ludźmi, naprawdę masz duże wyzwanie. I wczoraj trochę dostałam odpowiedź właśnie na spotkaniu z Andrzejem Tucholskim, naprawdę było dla mnie dużą inspiracją, że no, prawda jest taka, że będąc przedstawicielami jakiejś organizacji musimy podejmować niekiedy trudne decyzje i działania i wtedy trzeba sobie zdawać sprawę, że to często rola podejmuje decyzję, czyli dla dobra organizacji jakby jesteśmy zmuszeni do pewnych trudnych decyzji, niekiedy redukcji. I pewnie znasz wiele historii w czasie COVID-u, kiedy były redukowane etaty i taki lider był zobowiązany przez organizację do tego, żeby się pożegnać z ludźmi. I to może być wyzwanie dla przywódcy służebnego, ale tutaj chcę podkreślić jedną ważną rzecz, że przywódca służebny, zanim podejmie te trudne decyzje i działania, zrobi wszystko, żeby utrzymać te miejsca pracy i mieliśmy takie przykłady liderów w Polsce, którzy zrobili wszystko, żeby albo jak najmniej osób odeszło, albo żeby nikt nie odszedł kosztem jakichś innych inwestycji. Więc chcę podkreślić, że są takie rozwiązania, ale na pewno to będzie wyzwanie dla osoby, która jest już przywódcą służebnym.
Co jeszcze jest wyzwaniem?
Dyrektywny styl zarządzania. Może nie dla każdego, bo jeśli masz to zaszyte w naturze, to się odezwie prędzej czy później. Ja bardzo lubię stwierdzenie Karla Gustawa Junga, że nasza natura jest jak balon napełniony powietrzem. Możemy starać się go wcisnąć pod wodę, ale on prędzej czy później wypłynie. I właśnie chciałam powiedzieć, że ta natura może prędzej czy później wypłynąć, co bywa dobre i złe. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko według przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharta, ale w ogóle według literatury przedmiotu, dyrektywny styl zarządzania jest potrzebny w momencie, kiedy no, są sytuacje nagłe, kryzysowe. Wtedy już nie ma jakby możliwości dyskusji, tylko trzeba szybko podejmować dyrektywnie decyzje. I przywódca służebny na pewno znajdzie tą siłę, bo jest bardzo odporny psychicznie, jest silny ze względu na misję i wizję, którą posiada. No ale dla niektórych, szczególnie tych, których natura jest taka mniej do tego predysponowana, może to być wyzwanie.
Czy coś jeszcze?
Chyba to najważniejsze. Bardziej wyzwaniami mogę się podzielić jeszcze w czasie transformacji. Czyli co może być trudne, jak się chcemy przekształcić, transformować takiego lidera służebnego, przywódcę służebnego. No. O tym już mówiliśmy, Tomku, i to jest kwestia ego.
Tak. To jak to walczyć? Wiesz, bo owszem, no chciałbym się przekształcić. Jak to zrobić, żeby się przekształcić na tego lidera służebnego, Znaczy, ja tam widzę, że kilka jest takich elementów, które są dla mnie tak intuicyjnie ciężkie dla lidera. Po pierwsze właśnie, że przestanie być tym najlepszym. Po drugie właśnie zacząć słuchać. Troszeczkę być mniej autorytarnym, dyrektywnym. I tam jest dlatego dość sporo, nie? Pytanie tego, i jeszcze może dam inne może. Gdy ja się już przekształcę, to jakie zyski będzie miała moja firma? Bo żeby się przekształcić, to ja muszę mieć zyski. To musi być coś, co jest dla mnie sexy i mówię, kurczę, no będę przez ten pół roku, przez dwa lata będę się zmieniał, ale musi mi to przynieść zyski. Jakie zyski może przynieść mi to, że ja zacznę być tym liderem służebnym?
To podzielimy na zyski jakościowe i ilościowe. Co ty na to?
Go on.
O zysku jakościowym dla lidera już mówiłam i to jest to poczucie sensu i konsekwencje tego, ale to poczucie sensu też wpływa na organizację. Jak wiemy, pokolenia młodsze, Z i teraz alfa, które się pojawia jeszcze może nie na rynku, ale za jakiś czas się pojawi, pracuje bardzo mocno dla poczucia sensu, dla pewnego rodzaju misji, którą firma reprezentuje, tak? Więc jakby dzięki temu dbamy też o zróżnicowanie pokoleniowe. Tak skracając myśl, bo za tym się kryje bardzo dużo różnych informacji. Natomiast ilościowe, i tutaj chcę nawiązać do przykładu, który był już w twoim podcaście i to zupełnie niedawno, a będą też te osoby Radek Matuszewski, Sławek Błaszczak moimi gośćmi w Trend House na spotkaniu grupy Wpływu Przywództwo Przyszłości. Chcę się podzielić wynikami ilościowymi w ich kontekście. Jest to grupa SEP, która w ciągu 3 lat, bazując na kulturze organizacyjnej DBAM, kultura ta wywodzi się właśnie od Kena Blancharta i w książce, która została napisana, czyli DBAM, rebelia w korporacji, jest nawiązanie do przywództwa służebnego, wypracowała świetne też korzyści, zyski ilościowe. Dwuipółkrotny wzrost biznesu w ciągu 3 lat, i wzrost oceny pracowniczej Great Place to Work z 55 na 86% w ciągu 3 lat. To jest naprawdę duże osiągnięcie i to jest taki bardzo realny przykład z naszego rodzimego rynku, który jest potwierdzeniem tego, że to po prostu działa.
Czy masz jeszcze jakieś inne przykłady? Bo ten przykład już w podcaście był. Czy masz jeszcze coś nowego?
Mówiłam o swoim przykładzie w IKEA, natomiast tutaj nie będę mówiła o wynikach finansowych firmy, ale można sobie je sprawdzić, są naprawdę bardzo dobre w Polsce i na świecie. Natomiast jeśli chodzi o takie rodzime organizacje, to jest to wyzwanie, że nie mamy jeszcze zdefiniowanych organizacji, które szczyciłyby się przywództwem służebnym. Ja przynajmniej nie mogę ich odnaleźć, które by mówiły wprost, że tak, mamy taką i inną kulturę organizacyjną. Znam liderów, którzy reprezentują, nawet się do mnie zgłaszają, prosząc o wsparcie. Mam też osoby, które przez LinkedIn się zgłaszają, że chciałyby w takich firmach pracować. Mogę podać, tylko że to jest też marka globalna, na przykład grupa Amres ze szczególnym uwzględnieniem Starbucksa. To jest taki przykład też pozytywny. Firma Zappos, to są też firmy, które mówią o przywództwie służebnym. Natomiast na pewno jest więcej przykładów turkusowych organizacji, które można powiedzieć, że częściowo jakby tą kulturę organizacyjną bazującą na przywództwie służebnym reprezentują.
A czy masz takie przykłady swoje własne, ze swoimi klientami? Jak to u nich się zmieniło, gdy liderzy zaczynali troszeczkę przyjmować inną perspektywę? Czy wiesz, to nie muszą być jakieś duże firmy, ale możesz nawet, nie musisz nawet podawać nazw. Tylko chciałbym, żebyś miał jakieś takie przykłady, co ci się udało zrobić, że jakie sukcesy miałeś we współpracy z firmami, z którymi współpracowałaś?
Myślę, że to nie będzie żadna tajemnica, że jedną z firm, z którą współpracuję, to jest grupa Maspex. I tam rzeczywiście jest transformacja w kierunku takiego wspierającego przywództwa i brałam udział w pracy nad rozwojem tego przywództwa z jednym z działów na czele z Łukaszem Langerem i tam rzeczywiście oni są jeszcze w trakcie tej transformacji, widać to, że ich praca w połączeniu właśnie z pracą na talentach przynosi ogromne korzyści, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników. Ono znacząco wzrosło, aczkolwiek właśnie teraz jest robiona ankieta, więc nie mam bieżących danych, ale też mogę powiedzieć, że Łukasz Langer będzie moim gościem w listopadzie w Trend House w ramach grupy Przywództwo Przyszłości, więc te wyniki wszystkie ilościowe i jakościowe będą zaprezentowane.
Gosiu, będziemy powoli kończyć. Powiedz mi jeszcze, co jest najłatwiejszego w tym, żeby wprowadzić taki servant leadership w firmie i co jest najtrudniejszego?
Wiesz co, Tomku, ja jestem pod ogromnym wpływem książki, która została napisana przez Adama Granta, Buntownicy kreatywni, liderzy zmieniają świat. I on tam stawia tezę bazującą na badaniach, że jeśli chcesz wprowadzić zmianę, to albo odgórnie, albo oddolnie. I teraz te trudności wynikają zarówno z tej i z tej perspektywy, czyli czy są gotowi liderzy, ale też czy są gotowi pracownicy. Bo to było niesamowite, kiedy ja zaczęłam działać na rynku i byłam pełna takich wątpliwości, czy przywódcy w Polsce są gotowi na przywództwo służebne, na ten model przywództwa. Okazało się, że bardziej lub mniej tak, ale to mnie zaskoczyło i tego nie wzięłam pod uwagę, że wielu pracowników nie jest na to gotowych.
Tak.
I ja tu stosuję zawsze taką metaforę niewolnictwa, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt mocne, że jeżeli przez lata miałem autorytarnych szefów i narzucali mi swoją perspektywę, nie dawali mi przestrzeni, nie mogłem realizować swoich pomysłów, to naprawdę na początku jest to dla mnie szok, jak przychodzi taki przywódca i niczym główny bohater z serialu New Amsterdam pyta, w czym mogę ci pomóc, nie? Albo jaka jest twoja perspektywa, co chcesz zrobić, tak? To może być szokujące i może naprawdę blokować daną osobę w pracy. I tutaj nie wiem, czy Radek Matuszewski o tym mówił w podcaście, ale ze mną rozmawiał, że były przykłady osób, pracowników, którzy absolutnie się nie odnaleźli w tamtej kulturze organizacyjnej DBAM i sami decydowali się na odejście. Więc tak naprawdę ta bariera może być zarówno na górze z tak zwanym mindsetem, czyli sposobem myślenia, ale także na dole i także w kontekście tak zwanego mindsetu, czyli sposobu myślenia.
W jednym z innych podcastów Ania Bachenek też właśnie mówiła, że tak statystycznie około 40% naszego społeczeństwa jest tak przyzwyczajonych właśnie do tego autorytarnego podejścia, że oni inaczej nie potrafią albo nie chcą zmienić. To jest naprawdę proces, żeby się nauczyć tego z drugiej strony, nie tylko od lidera, ale od tego pracownika, żeby on zaczął sam myśleć, żeby on nie oczekiwał zawsze decyzji od lidera. I dzisiaj napisałem taki artykuł o zombie, żeby nie był taki zombie, który przychodzi do pracy, tylko żeby odfajkować to, co jego szef mu zadeklaruje i wrócić do domu po 8 godzinach bez żadnego zaangażowania. I myślę, że to jest bardzo istotne, że są tacy ludzie, musimy być świadomi, ale warto też jednak budować takie organizacje, gdzie ci ludzie faktycznie chcą się angażować. I to trochę trwa, ale moim zdaniem frajda z tego, że po jakimś czasie jesteś liderem, który może sobie usiąść z boku i firma sama działa bez ciebie. I frajda z tego, że ci pracownicy odnoszą sukcesy, jest mega duża i daje dużo satysfakcji.
Tomku, ale zainspirowałeś mnie jeszcze do jednej rzeczy. Czy ja mogę nawiązać do zombie w kontekście lidera?
Pewnie.
Bo wiesz co, to jest ciekawe, bo ja pracuję z wieloma organizacjami, które przechodzą na tak zwaną zwinność, czyli agile, i rozmawiam z liderami, z pracownikami, i tutaj obowiązującym jakby modelem przywództwa, który najlepiej się sprawdza, to jest ten przywództwo wspierające, chociaż to jest tak naprawdę przywództwo służebne, tylko inaczej trochę nazwane. I co ja obserwuję, że liderzy, którzy przechodzą do tej metody pracy agile, mają dwa rodzaje zachowań, tym, którym jest trudno. Po pierwsze, pierwsza reakcja jest taka, że próbują stosować stare metody pracy i nawyki w tych nowych okolicznościach, co się w ogóle nie sprawdza, więc jakby są oporni na tą zmianę, ale drugi często spotykany efekt jest taki, że w ogóle nie biorą odpowiedzialności. Czyli po prostu ten pracownik zostaje sam i to jest rozumiane jako wsparcie i on nie rozumie, po co ten szef jest, jaka jest jego rola. Więc chciałabym tutaj powiedzieć, że może być pracownik zombie, ale może być też lider zombie. Nie wiem tego czego. I powiem tutaj bardzo jasno, że przywódca służebny bierze odpowiedzialność i jest w pełni odpowiedzialny za stworzenie, zakomunikowanie wizji i bycie obecnym przy realizacji tej wizji, wspierania swoich pracowników przy jakby implementacji tych pomysłów, a jak to już mówiłam wcześniej. Także dziękuję za inspirację, jeśli chodzi o zombie.
Tak, tak, raczej to dyrektywne właśnie, to oddawanie odpowiedzialności, że ja oddam odpowiedzialność, że masz to zrobić i mnie interesuje mi, jak to, w jaki sposób zrobisz, w jaki sposób, to też nie zawsze działa, a wręcz hamuje ludzi, bo pracownicy chcą robić tak, żeby szef był zadowolony. I jeżeli nie dam im się przestrzeni do tego, żeby oni sami to przemyśleli, w jaki sposób i żeby oni poczuli, że ten szef przy tym wszystkim, że oni robią to po swojemu, też jest za tym, żeby to zrobić w taki sposób, jak oni chcą, i że szanuje ich decyzje, ale on ich wspiera w tym. On jest taką troszeczkę tarczą przed innymi, że ja cię będę bronił, jak nawet jak zrobi coś złego. To jest, mi się wydaje, że bardzo istotne w tym leadershipie służebnym, że nie tylko oddaje odpowiedzialność, ale wspieraj go w tym, że ta osoba będzie sama chciała coś robić i że nawet jak się pomyli, to ja go nadal będę wspierać.
No trochę jak w rodzinie, prawda? Dziecko może popełnić wiele błędów, ale rodzic jest tam osobą, która powinna za nim stanąć zawsze. No, może powinna, nie akceptować, ale generalnie być jakby jego no właśnie takim wsparciem, tak? W takich trudnych też sytuacjach.
Tak, ale jak to mówię, że powinna, bo mam wrażenie, że też nie zawsze to jest.
To prawda. Także... Ale Tomku, jakby uczymy się, każdy z nas popełnia błędy. Co więcej, do każdego z nas przychodzi to przywództwo służebne w odpowiednim czasie i nie każdy jest w pierwszym momencie na to gotowy, tak? Więc jakby też trzeba mieć taką głęboką pokorę i zrozumienie, że to wymaga czasu i też pamiętajmy, że ja to zawsze powtarzam, lider też człowiek. Musi mieć czas na refleksję, na naukę, na popełnianie błędów, na zintegrowanie, przyjęcie lub nie tego, co jest o nim, a co nie jest o nim, odrzucenie. I chyba to najlepsze podsumowanie.
Gosiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób zainspirowaliśmy do zmian, być może do przemyśleń i oby takich firm, gdzie tacy servant liderzy się pojawili, było jak najwięcej dookoła nas, bo wydaje mi się, że to jest i z pożytkiem dla nas, dla środowiska, w którym żyjemy, dla firm, dla zysków, które osiągają, dla liderów, którzy będą mieli większy spokój i dla pracowników, którzy się będą bardziej angażować. Gosiu, wielkie dzięki za spotkanie. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać na koniec?
Zapraszam serdecznie na webinar, który będę współprowadziła 28 października. Będzie to webinar z udziałem Kena Blancharta i Randy Conleya, który napisał wraz z Kenem książkę Proste Prawdy o przywództwie służebnym. Ta książka ukaże się w połowie października w języku polskim, bo do tej pory była tylko w języku angielskim. I każda osoba, którą zainspirował ten podcast, która chciałaby posłuchać też o tym, jak w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zdaniem jednego z twórcy przywództwa służebnego będzie wyglądało przywództwo i ten model, jak się w to wpisuje, serdecznie zapraszam.
Ja też serdecznie zapraszam, bo nazwiska są naprawdę topowe i wyjątkowe, także naprawdę warto tam być. Gosiu, jeszcze raz dziękuję Ci za spotkanie. Do usłyszenia w takim razie i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję Tomku i żegnam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
I jak Ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz, że to jest ciekawy odcinek i może na nim skorzystać ktoś z Twoich znajomych, to wyślij mu go. Będzie mi bardzo miło. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.tu/kaizenmiracle. Link masz w opisie odcinka. ta wirtualna kawa smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest również opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć.